8.34, my wędrujemy błyskawicznie dalej, ale pozostajemy w temacie Stanów Zjednoczonych, a kto nam lepiej wytłumaczy to wszystko, co się tam dzieje, niż pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, telewizja Republika, podcast Kożuszek za szafy, to także na YouTube, także Gazeta Polska. Albo ja zaraz znowu coś pomyliłam, drodzy państwo, no ale dobrze, pan Maciej Kożuszek
wszystko
jest
dobrze,
z nami.
Wszystko
dobrze, tak? Dobrze. Dzień dobry, witam. Witam pana bardzo serdecznie. No i zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump i mocne wystąpienie. Była mowa i o Kubie, ale też oczywiście odniesienie do sytuacji na Bliskim Wschodzie, cieśnina Ormus i kwestia sojuszu i Paktu Północnoatlantyckiego. Co jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o te ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa?
No, wszystko jest najistotniejsze. Oczywiście ta kwestia dotycząca NATO nas najbardziej interesuje w Polsce. I ona rzeczywiście jest bardzo ciekawa, bo to jest, ja mam taką swoją, można powiedzieć, teorię, która w pewnym sensie wyjaśnia to, co się dzieje. Oczywiście to nie jest tak, że ona wszystko usprawiedliwia, bo to też jest porządek, który często się gubi w naszej debacie, która ulega kolejnym falom paniki związanym najpierw z Grenlandią, potem a wcześniej jeszcze, prawda, chociażby z szczytem Putin-Trump na Alasce. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz, o której pisałem już jakiś czas temu w Gazecie Polskiej, myślę, że już kilka miesiąc temu co najmniej, to jest to, że Donald Trump jest prezydentem drugiej kadencji i takiego prezydenta zwykle interesuje to, jakie dziedzictwo po sobie pozostawi. Dlatego mniejsze znaczenie ma nawet dla niego wynik wyborów śródterminowych, mniejsze znaczenie ma dla niego aktualne wskaźniki popularności, większe znaczenie ma to właśnie, co po sobie pozostawi. Zresztą to było widać chociażby po tym. Teraz, co jest celem jego strategii? Bo to, że wszyscy przyjmują, że strategia Donalda Trumpa nie ma żadnych celów, że to jest chaos, że on jest głupkiem, to też jest kolejna rzecz, która po liberalnych mediach się powtarza w Polsce, ale te cele strategii są dosyć wyraźnie widoczne. To znaczy celem jest właściwie to, co zawsze było celem wielkiej strategii Stanów Zjednoczonych, przynajmniej od czasów George'a Kennana, czyli powiększenie wpływów USA wobec coraz bardziej nasilającej się konfrontacji z Chinami. I teraz ten ogólny cel ma oczywiście cele pomniejsze, na przykład wyeliminowanie wpływów Chin na zachodniej półkuli, to jest jeden z tych celów, wyeliminowanie jednego z kluczowych punktów sieci chińskich wpływów, który kosztowałby w przypadku tej konfrontacji bardzo dużo, czyli Iranu, to jest drugi cel. A trzeci cel, który też widzimy jeszcze przed operacją w Iranie, to jest terapia, to można powiedzieć tak, zmuszenie sojuszników, głównie sojuszników w Europie, do tego, żeby pokazać im, że wobec tej zimnej wojny 2.0 opcja pod tytułem my nie wybieramy żadnej ze stron, nie jest opcją. To znaczy, żeby jak najszybciej opowiedzieli się po stronie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście można teraz dyskutować, jak skutecznie te cele są realizowane. One wszystkie mają swoje, jak to mówił Clausewitz, tarcie, prawda? To znaczy, że każdy plan jest natrafia na taki opór rzeczywistości. Trzeba go konfrontować z rzeczywistością. Ale to są wszystkie cele, które Trump próbuje realizować. Jeżeli chodzi o stosunek do NATO, to ewidentnie tutaj mamy powtórkę pewną z epoki Nixona. To znaczy Trump uznaje, że trwanie w porządku zdefiniowanym, tak jak był zdefiniowany do tej pory, sprawia, że przewagi Chin tylko stosunkowo, relatywnie wraz z czasem będą rosły. I on wybiera, podobnie trochę jak Nixon, taką terapię szoku. No, to znaczy wywołuje, właściwie sam, jest to taka negocjacja za pomocą granatu, on sam wywołuje kryzysy, żeby nie prowadzić długich negocjacji, żeby nie wysyłać jakichś tam przedstawicieli, tylko żeby państwa na przykład europejskie były zmuszone do reakcji. To oczywiście ma swoje ogromne koszty. To widzimy chociażby w Polsce. No, prawda jest taka, że w Polsce nastroje antyamerykańskie za sprawą także tej terapii szoku, nie mówiąc oczywiście o wszystkich tych rzeczach, które też mają znaczenie, to znaczy to, jak one są podsycane chociażby przez Niemców, przez polskich, jak ja ich na nich mówię, kapitalistów symbolicznych. Ale nawet jeżeli to pominiemy, to nie można zaprzeczyć, że sama polityka Trumpa i właśnie wywoływanie kolejnych tych kryzysów, na przykład w przypadku Grenlandii, czy na przykład teraz bardzo konkretnego kryzysu, jakim jest wojna w Iranie z jej konsekwencjami, że on ma w tym swój udział. I teraz jego cel oczywiście jest taki, żeby wszyscy zobaczyli, że nie można trwać w takiej trochę bezczynności, że gwarancje Stanów Zjednoczonych zawsze będą, a my będziemy robili swoje. Prawda? On oczekuje od Europy, że jasno stanie po stronie Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście tak, jaki będzie tego efekt, to jest efekt, tak jak się patrzy na historię strategii, chociażby na epokę Nixona i to, co próbowali zrobić właśnie z Europą, zmienić zachowanie Europy razem z Henrym Kissingerem. Zawsze wiadomo, że te efekty zawsze są połowiczne trochę, to znaczy zawsze rzeczywistość udziela swojej własnej odpowiedzi.
No prawda? I też była to zdecydowanie inna Europa. Przepraszam, że wejdę panu redaktorowi w słowo, ale też pytanie, na ile dzisiaj można dotrzeć z takim przekazem do elit politycznych w Europie, bo jak popatrzymy na to, jaki kurs obieramy, no już mówimy jako Europa, prawda, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jutro te duże dyskusje na temat ETS-u, w ogóle w momencie tak geopolitycznych napięć, takich cen, które mamy za energię, tego, co się dzieje właśnie w ciśnienie Ormus, no my nie powinniśmy już dyskutować o takich kwestiach jak ETS-y, tylko szybko zacząć działać, bo zaraz będzie za późno, a takiej refleksji póki co, no nie ma.
No i to jest bardzo słuszne, co pani powiedziała, ale teraz, więc w tym sensie wydaje mi się, i teraz mówię z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, z którymi interesy polskie mogą być czasem zbieżne, nie zawsze oczywiście, to przyjmujemy. Ale to, co pani, i to jest bardzo słuszne. Natomiast czy w związku z tym nie ma racji trochę Donald Trump? Gdyby Donald Trump powiedział, słuchajcie, chciałbym zorganizować jakieś forum, oczywiście, żeby atmosfera była bardzo dobra, żeby żaden Niemiec się nie poczuł urażony, tak jak w Monachium po przemówieniu Vance'a, ale chciałbym, żeby Europa brała na siebie większą część odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, bo tego wymaga rachunek sił i tego, że my nie możemy być cały czas wszędzie. Prawda? No to Europejczycy by zorganizowali jakąś właśnie taką spotkanie, odbywałyby się konsultacje, Ursula von der Leyen powiedziałaby, Europa się obudziła, może nawet tak, ale żadnej reakcji de facto by nie było. Stąd Trump wybiera tę negocjację za pomocą wrzucenia granatu i teraz to można powiedzieć, jest mnóstwo tekstów, które też się pojawiają w polskich mediach, jest mnóstwo takich analiz, które mówią, że Trump tylko szkodzi wiarygodności Stanów Zjednoczonych, bo ją niszczy i tak dalej, ale z drugiej strony wywołuje też pewne reakcje, prawda? Ursula von der Leyen, nagle Friedrich Merz mówi, że już tam o tym, że zamykamy reaktory nuklearne, to już w ogóle, znaczy
nie reaktory, tylko tak.
To o tym zapominamy. Emmanuel Macron mówi, że jeżeli chcesz, żeby się z tobą liczono na arenie międzynarodowej, to ludzie, państwa, prawda, muszą się ciebie bać. I oczywiście to wszystko jest europejskie w swojej wymowie, bo wiele z tego to są słowa, a nie działania. Ale pewna zmiana bardzo istotna w wyniku tej terapii szoku Donalda Trumpa się dokonuje, chociażby wystarczy zwrócić uwagę na Kanadę, która wcale nie zrezygnowała na przykład z zakupów amerykańskich F-35, która zadeklarowała inwestycję w tam kilkumiliardową w swoje bazy północne, które ewidentnie, jak też pisano o tym w amerykańskiej prasie, są środkiem premiera Kerneya, żeby spróbować kupić się w łaski Donalda Trumpa. Znowu, zresztą one, jakby inwestycja w te bazy na dalekiej północy, no realizuje w pewnym sensie cele strategiczne NATO, które Trump też próbował w jakiś tam sposób zaznaczyć, wywołując ten kryzys grenlandzki.
To jeszcze na zakończenie zapytam o takie nastroje wewnętrzne, jeżeli chodzi o te działania prezydenta Donalda Trumpa. Czy on politycznie na tym zyskuje, buduje swój kapitał, czy raczej jednak te kolejne punkty zapalne, no i to, że musi się mierzyć, bo trochę on też nie ma wyjścia, on po prostu reaguje na tą sytuację. Nie tylko ktoś może powiedzieć, wywołuje konflikty, ale część osób wskazuje, że prezydent Trump nie może ich nie wywoływać, bo inaczej i tak jest na takim kursie kolizyjnym i po prostu on musi coś robić, jeżeli Ameryka chce utrzymać hegemonię. Ale jak to jest odbierane przez no, pewnie ciężko pytać o ogół społeczeństwa w Ameryce, ale taki bilans moglibyśmy spróbować zrobić. Czy traci, czy zyskuje poprzez taką podmiotową, mocną politykę?
Ostatnia część tego pytania, mówię szczerze, sprawia, że odpowiedź na nie nie jest taka łatwa, bo pierwsza część jest taka. Oczywiście jest tak, że wytrzymałość ekonomiczna, ale także polityczna, szczególnie w dzisiejszej epoce, jest miękkim podbrzuszem w ogóle prowadzenia takiej polityki, o której pani redaktor powiedziała, czyli podmiotowej. Czyli właśnie też no, Iran jest świetnym przykładem tego, bo Iran jest państwem, które mogłoby stanowić zarówno dla państw Zatoki, ale też globalnie, prawda, to miękkie podbrzusze sojuszu, na czele którego stoją Stany Zjednoczone, ale póki co nie sprawiał wielkich problemów, prawda? To jest argument najmocniejszy tych, którzy mówią, że ta interwencja nie była potrzebna. Więc trwanie w takim wyczekiwaniu, co jest charakterystyczne dla Europy, mogło tu być rozwiązaniem, ale Trump wywołał sam ten kryzys, żeby ograniczyć koszty w przyszłości. I to jest sprawa, którą zawsze niezwykle trudno jest sprzedać opinii publicznej. To, co jest cechą tego, no to w przeciwieństwie na przykład do wojny w Iraku, w 2003 Trump zaczynał już tę operację z dosyć niskiego progu poparcia. No, no, ta operacja chyba nigdy w żadnym momencie z tych badań, na które ja widzę, nie miała poparcia powyżej większości, tak, nawet małej większości, czyli ponad 50%. Więc to jest raczej. Natomiast tu trzeba wziąć pod uwagę to, o czym powiedziałem w tej pierwszej swojej wypowiedzi. Tak? Trump moim zdaniem jest przede wszystkim prezydentem, który myśli o swoim dziedzictwie, w jakim stanie pozostawi Amerykę. I ja bym powiedział tak, póki co to poparcie jest na tyle stabilnym poziomie, ono jest poniżej 50%, że ono pozwoli dalej Trumpowi prowadzić swoje działania. Amerykanie, no też trzeba pamiętać, to jest społeczeństwo w przeciwieństwie do wielu społeczeństw europejskich, który jednak ma wyższy próg tolerancji dla tego typu operacji. Amerykanie no, chociażby tak
są
było
przyzwyczajeni, prawda? Musimy, ja przepraszam, że tutaj oczywiście, że tutaj muszę tak naprawdę postawić kropkę, ale tak, to prawda. No jest jednak jakościowa różnica. Powiedzieliśmy o Ameryce, no podobnie Rosja, która brała udział w kilkudziesięciu konfliktach zbrojnych od zakończenia II wojny światowej, też ma pewnie inną perspektywę na wojnę, jak na przykład chociażby nie wiem, Niemcy, państwa europejskie i to też się przekłada na to, jak społeczeństwa reagują. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, autor podcastu Kożuszek zza szafy, także telewizja Republika, Gazeta Polska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 7:47, a my w takim razie od razu błyskawicznie wędrujemy do studia Szanghaj.